Dziś, w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, raczej nie zastanawiamy się nad jego racją bytu, lecz w dobie grozy wojny myślimy o tragedii i cierpieniu. Zastanawiamy się, dlaczego doszło do Holokaustu. Co sprawia, że dziś za naszą wschodnią granicą mordowani są cywile? Dlaczego Bóg dopuszcza do zbrodni i cierpienia? I jak może wyglądać przyszłość w kontekście przeszłości? Na te pytania porozmawiam dzisiaj z pastorem Pawłem Chojeckim. Ja nazywam się Michał Farfos, zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. Dzień dobry, witam Państwa. Idź Pod Prąd na żywo. Michał Farfos. Dzisiaj porozmawiamy sobie, drodzy Państwo, o powstaniu w getcie warszawskim, ale z kolei w takim kontekście bardziej teraźniejszym odnośnie wojny na Ukrainie. Moim Państwa gościem jest pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj rocznica z jednej strony smutna, ale też trzeba zobaczyć w tym nadzieję, czyli rocznica, wydarzenie, które z ogromnej tragedii przerodziło się w nadzieję, w nową przyszłość dla narodu żydowskiego.
I o tej przyszłości, w kontekście przeszłości, porozmawiamy sobie dzisiaj. Na wprowadzenie, żebyśmy sobie zobaczyli po prostu, jakie były relacje pomiędzy dawną Rzeczpospolitą a społeczeństwem żydowskim, czy potem obywatelami polskiego żydowskiego pochodzenia, to puścimy Państwu teraz materiał, który zrobiliśmy jakiś czas temu i właśnie proszę za reżyserkę o puszczenie tego materiału.
Z Żydami łączy Polaków ponad 1000 lat wspólnej historii. Pierwszy opis państwa polskiego sporządził żydowski kupiec z Tortozy Ibrahim ibn Jakub. Pierwsze wzmianki o Żydach mieszkających w Polsce pochodzą z XI wieku. Chronili się tu przed pogromami, które w zachodniej Europie urządzali im uczestnicy wypraw krzyżowych. W XII wieku zaczęli do Polski napływać wyznawcy religii mojżeszowej wygnani z Rusi Kijowskiej. Polski król Kazimierz Wielki jest uznany za protektora Żydów. Za jego czasów, w XIV wieku, Królestwo Polskie stało się bezpieczną przystanią przyjmującą Żydów wygnanych z całej Europy. Z Niemiec, Anglii, Francji i Węgier. Przed katolicką kontrreformacją XVII wieku Polska była jednym z najbardziej tolerancyjnych państw. Była domem jednej z najliczniejszych społeczności żydowskich na świecie. Dlatego ludzie nazywali Polskę rajem dla Żydów, po łacinie Paradisus Judeorum. XVI-wieczny polski rabin Mojżesz ben Izrael Isserles powiedział pamiętne słowa: jeśli by Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście nie do zniesienia. W XVI wieku znaleźli tu schronienie Żydzi wypędzeni z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Austrii i Czech. Na ziemiach Rzeczypospolitej mieszkało około 80% wszystkich Żydów żyjących na świecie. Była ona głównym ośrodkiem ich kultury i sztuki. Pod koniec XVIII wieku Rosja, Prusy i Austria dokonały rozbioru Polski i nasze państwo zniknęło z mapy na 123 lata. Wszyscy zaborcy, a zwłaszcza Rosjanie, zmuszali Żydów, by przenosili się na ziemie polskie. Niepodległość odzyskaliśmy w 1918 roku. Wówczas Polskę zamieszkiwało ponad 3 miliony Żydów. Była to jedna z największych diaspor na świecie.
Oto ten filmik przybliżył nam kontekst relacji polsko-żydowskich. Jak zauważyli może Państwo, no, ten kontekst w zasadzie jest od samego początku państwa polskiego, czyli od powstania
pierwszych piastów.
Od pierwszych piastów cały czas jesteśmy w kontekście żydowskim. Potem mamy Kazimierza Wielkiego, który przyjmuje wszystkich tych uchodźców z państw i wschodnich, i
ostatni
zachodnich.
Piast.
Ostatni piast. A potem mamy też po drodze Złoty Wiek i to też łączy się nieodzownie z Żydami. Oni są naszymi obywatelami, obywatelami Polski i tak dochodzimy do tragicznych losów II wojny światowej, do Holokaustu, ale tak właśnie chciałem to powiedzieć w kontekście właśnie relacji polsko-żydowskich, że państwa polskiego bez obecności narodu żydowskiego praktycznie nie ma, że zawsze jakby ten kontekst jest i on jest budujący i wbrew różnym wypowiedziom ludzi źle nastawionych do dzisiejszych Izraelitów, no to jakby nie można odmówić, że zawsze oni tutaj byli i jakby budowali razem z nami tą wspólnotę Rzeczpospolitej.
Tak, no to jest bardzo ciekawa obserwacja historyczna. Mówiąc szczerze, w ten sposób na nią nie spojrzałem, jeśli chodzi o historię naszego narodu, ale jeśli by to posklejać, to można taką analogię czy taki rys w tej wspólnej historii zobaczyć. Ja bardziej, kiedy myślałem o dzisiejszej rocznicy, o Holokauście, o tym, co się stało potem, czyli powstanie wreszcie znowu państwa żydowskiego, Żyd tułacz ma teraz ojczyznę, już nie ma takiej sytuacji, że się nie ma gdzie schronić, nie ma państwa swojego, bo Żydzi 80% na terenach Rzeczpospolitej, no ale pozostałe 20% po całym świecie. I zwykle był taki czas, że mieli w miarę tam jakoś przyzwoicie czy neutralnie, a potem prześladowania, potem ucieczka, potem przeprowadzka, stąd ten Żyd tułacz, nie? Dzisiaj sytuacja jest inna. Po prawie 2000 lat tego nieistnienia państwa żydowskiego, znowu to państwo cudownie, można tu jasno powiedzieć, cudownie powstało. No i niewidzenie, niedostrzeganie związku pomiędzy Holokaustem, czyli największą tragedią, światową tragedią, ale która rozegrała się właśnie na tych terenach, no bo tu Żydów było najwięcej. Hitler też chciał ukryć swoje zbrodnie przed światem zachodnim, gdzie starał się długo brylować jako taki normalny przywódca, co najwyżej antykomunista, a nie pokazywał swojej nienawiści do Żydów, terroryzmu, morderstwa i Holokaustu w końcu na największą skalę w historii, że z tego wszystkiego, ja powiem Bóg, no ktoś niewierzący niech powie jakoś inaczej, zobaczcie, że zrodziło się państwo Izrael. Potężne państwo dzisiaj, ojczyzna Żydów. Już żaden Żyd nie może powiedzieć, że nie ma ojczyzny tu na ziemi, że nie ma się gdzie schronić, że nie ma państwa, dyplomacji, która się ujmie za nim, kiedy ktoś gdzieś za granicą będzie go prześladował i tak dalej. Wiemy, że paszport żydowski jest mocnym paszportem, nie? Tak to się mówi, paszport amerykański, brytyjski, ale właśnie i też izraelski to bardzo, bardzo, jak to się mówi w polityce międzynarodowej, mocne paszporty, czyli te państwa będą się za każdego swojego obywatela, czy to w Afryce, wyślą swoją armię, uratują Żydów, gdzieś jacyś zamachowcy, terroryści, wyślą Mossad, będą ganiać zbrodniarzy hitlerowskich tam po całej Ameryce Południowej, gdzie ich Kościół katolicki przeniósł po II wojnie światowej, będą ich tam nękać, znajdywać i tak dalej. Także no, państwo potężne, Żydzi mają swoje oparcie, a zobaczcie, że wcześniej no, była praktycznie beznadzieja.
I teraz jeszcze tak, no, taki case jakby historyczny, no bo mówimy teraz, jakby ty nawiązałeś do odrodzenia państwa żydowskiego, do Izraela. W filmiku było odnośnie tego, że państwo żydowskie, czy Żydzi znaleźli schronienie na terenach Rzeczpospolitej i tutaj właśnie funkcjonowali bardzo dobrze, ale no wyjdźmy od może śmierci Jezusa Chrystusa i co to ma wspólnego właśnie z utratą przez Żydów swojego państwa?
Żydzi czekali na Mesjasza. On praktycznie nie tylko dla Żydów, ale już dla całej ludzkości. W pierwszej księdze Biblii tu katolicyzm zakłamał to, że to ta kobieta będzie miażdżyć głowę diabła. W rzeczywistości chodzi właśnie o Mesjasza Jezusa, zrodzonego tylko z kobiety. To potomstwo kobiety zmiażdży. To jest sam początek Biblii. Tuż po grzechu to proroctwo się pojawia, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie wyzwoliciel. I Bóg tę historię realizował przez wybranie jednego z narodów. Mówi się, wczoraj rozmawialiśmy tu z moim przyjacielem Piotrem na temat historii narodu żydowskiego, że być może Abraham właśnie to z narodu kurdyjskiego się wywodzi. No ale mówię, no, Kurdów możemy omówić innym razem, też wspaniała historia, naród no, niezwykły, jeśli chodzi o trudną historię, do dzisiaj nie mają państwa i tak dalej, i tak dalej. Żydzi mają dość dobre relacje. Izrael ma dobre relacje z Kurdami. Tu właśnie był ten bardzo no, taki smutny zwrot w polityce Donalda Trumpa, że w pewnym momencie jak gdyby Kurdowie zostali pozostawieni sobie samym. Myślę, że to naciski Turcji, Rosji i tak dalej. No ale mówię, zostawiamy Kurdów. Bóg postanowił wybrać sobie, czy stworzyć dokładnie z jednego człowieka, wybrał do tego właśnie Abrahama, stworzyć taki naród, którym tak się będzie opiekował, żeby inne narody poznały tego Mesjasza, który przyjdzie na ziemię. Czyli naród żydowski był potrzebny Bogu, żeby właśnie wprowadzić tego zapowiedzianego już w raju, no to już po grzechu Adama i Ewy, tego Mesjasza, który ukręci łeb hydrze, zniszczy śmierć, zniszczy diabła i wyeliminuje grzech w końcu z tego świata, wyeliminuje zło. Przypominam o tym, bo wielu ludzi mówi, dlaczego Bóg dopuszcza do zła, nie? Do cierpienia. No właśnie to, żeby to do wszystkich jasno dotarło. Bóg chce zniszczyć cierpienie, chce zniszczyć zło, ale po buncie człowieka nie jest to takie proste, bo właśnie ludzkość, żeby odejść od grzechu, cierpienia i śmierci, musi rozpoznać Zbawiciela, Mesjasza. Nie da się w inny sposób tego zrobić. Mógłbym to też rozwinąć, ale pozwólcie, że wrócę do tej historycznej drogi. No i Bóg tworzy z Abrahama nowy naród. Naród żydowski, naród wybrany. I można się teraz zapytać, i mówiłem o tym celu, żeby objawić najpierw temu narodowi Mesjasza, żeby on rozpoznał Mesjasza, a potem, żeby cały świat, wszystkie inne narody rozpoznały Zbawiciela Mesjasza. No i pytasz, jaki to ma związek ze zburzeniem Jerozolimy. Tak. Jezus przychodzi do Jerozolimy i opowiada historię. Zobaczcie historię gospodarza, który zbudował winnicę, a potem ją wynajął, dał ją komuś. Nie? I tu zobaczcie, ziemia obiecana, no to nie Żydzi zbudowali, nie? To Bóg dał im gotową winnicę, można tak powiedzieć. Nie? No i teraz Bóg wysyła swoich najpierw tam wysłanników, ten gospodarz wysyła wysłanników, czyli proroków, można tak powiedzieć. I mówi, no słuchajcie, to ja wam dałem, no to chcę od was pewnych rzeczy. Nie? A oni tam ich jednego pobili, drugiego wyśmiali, wygonili, nie chcieli słuchać. Nie? I to jest taka alegoria do historii Izraela, że nie słuchali proroków. Bóg różne tam musiał kary, różne tam okresy też karcenia, niewoli dla narodu żydowskiego. I Jezus mówi, no wyślę syna. No to syna to już na pewno uszanują, bo przecież będą wiedzieć, że to nie z nich ten syn jest, tylko ode mnie. To jest moja natura. To ja jestem tak prawie, można powiedzieć, w pewnym uproszczeniu. To ja do nich przychodzę. Nie? Mój syn, moja krew, nie? Bóg z Boga, nie? Tak jak mówimy w wyznaniu wiary tym wczesnochrześcijańskim. To jego uszanują. To Jezus przecież mówi o sobie. I w tej historii, którą jeszcze zapowiada przed tym, zanim wszedł do Jerozolimy i poszedł na krzyż, nie? Mówi, a ci ludzie sobie pomyśleli, że zabiją syna, czyli dziedzica, no to już to będzie na zawsze ich, a nie będą mieli już na głowie tego gospodarza, czyli Boga, nie? Czyli odrzucenie Boga. I rzeczywiście coś takiego się dzieje. Żydzi mają proroctwa, mają cuda Jezusa, mają wszystkie potwierdzenia, a ta kasta religijna postanawia zabić Jezusa, chcąc utrzymać władzę. Bo Jezus zagraża ich władzy religijnej, tej kaście przywódców, taki dzisiejszy episkopat, nie? Niestety lud tylko po części staje po stronie Jezusa, a większość krzyczy: ukrzyżuj go. No a potem jest właśnie to, co Jezus zapowiedział, że mury Jerozolimy zostają zburzone, świątynia zostaje zburzona, kamień na kamieniu nie pozostaje. To jest 70 rok naszej ery, żydowskie powstanie, no i legiony. Początkowo nawet Żydom dobrze idzie. Kiedy jest tylko jeden legion, to sobie radzą. Ale Rzym jest potężny. Rzym wysyła następny legion. I już wtedy Żydzi ponoszą klęskę. I... Ale, jeszcze tylko jedno zdanie. Ale Bóg powiedział, tak, mój lud nie w całości nie rozpoznał Mesjasza, mojego wysłannika, mojego syna, mojego odkupiciela. List, znaczy, przepraszam, księga proroka Izajasza pięknie opisuje przecież. To żydowska księga opisuje Jezusa. Jak się czyta 53 rozdział, to tak jakbyś Ewangelię czytał któregoś z apostołów, czy ich bezpośredniego skryby. Nie? Także Żydzi wiedzieli, Żydzi odrzucili. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, nie wszyscy Żydzi odrzucili Mesjasza. Przecież i ja jestem Żydem, mówi. Przecież jest resztka Żydów, którzy są przy Mesjaszu, którzy są przy Jehoszua, Bóg zbawia, Jahwe zbawia, to jest imię Jezusa, nie? Tłumaczone na hebrajski. I oni byli wtedy, apostołowie, pierwsi chrześcijanie, przecież to w Jerozolimie zesłanie Ducha Świętego, pierwszy kościół praktycznie składa się tylko z Żydów, dopiero później, kiedy wychodzi do Syrii, pojawia się no, masowa, wcześniej Korneliusz, oczywiście apostoł Piotr, ale mówi o masowej ewangelizacji pogan, to dopiero apostoł Paweł i kościół w Antiochii Syryjskiej, wyjście na dzisiejszą Turcję i tak dalej, właśnie czytamy sobie Dzieje Apostolskie, stąd jesteśmy na świeżo, dzisiaj rano też czytaliśmy, także... Bóg powiedział, tak, ześlę straszną karę na mój naród za to, że nie rozpoznali Mesjasza. Ale resztka przetrwa. A potem, kiedy poganie rozpoznają Mesjasza, to i cały Izrael nawróci się do swojego odkupiciela. I kiedy mówiliśmy o powstaniu państwa izraelskiego, wspomniałem tu księgę Ezechiela. Tam jest bardzo ciekawe proroctwo o Dolinie Suchych Kości. I tu można powiedzieć, że Polska też wkracza na scenę, że Bóg, zabierając Żydom państwo, powiedział, że rozrzuci ich po całym świecie i że oni będą bez życia duchowego, nie będą znać Mesjasza, będą w jakiejś martwym systemie religijnym. Rozrzuci ich po świecie. A potem... Patrzy Ezechiel i mówi, wow, te suche kości zaczynają się ruszać, zaczynają się gromadzić, tworzą szkielet, potem on obrasta ciałem. Nie? I to jest symbol zebrania znowu Żydów i dania im znowu państwowości. Ale Ezechiel przestraszony, Boże, no ciało jest, rusza się, ale ducha nie ma. Spokojnie, dam i ducha. I zobaczcie, jak proroctwo Starego Testamentu z Ezechiela łączy się z proroctwem apostoła Pawła z listu do Rzymian. Że kiedy przyjdzie ten czas, kiedy poganie w pełni usłyszą i pójdą za Jezusem, do wszystkich narodów świata dotrze Ewangelia o darmowym zbawieniu tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, wtedy i cały Izrael wróci do swojego odkupiciela, do swojego Boga. I dzisiaj już mamy zebranie państwa świeckiego. Nie? I to chrześcijanie na całym świecie mówią, wow, to jest cudowny znak. Prawie 2000 lat nie było tego państwa. Polacy, no powiedzmy 150 w przybliżeniu, wytrwali bez państwa i udało się odtworzyć jeszcze w latach 20. państwo polskie. Żydzi prawie 2000. A zobaczcie, jak w ciągu kilkudziesięciu lat zbudowali, można powiedzieć, Eden, w przenośni mówię, polityczny, gospodarczy i tak dalej. Ale jeszcze jest to państwo, które nie nawróciło się. Żydzi są dalej religijni w sposób starotestamentowy, albo spora część Żydów to ateiści przecież. Ale już od czasów praktycznie dwudziestolecia międzywojennego, czyli jeszcze przed Holokaustem, jeszcze przed powstaniem państwa żydowskiego, tu na terenie państwa polskiego, końcówka XIX wieku i początek XX, zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy. Synagogi mesjańskie, czyli Żydów, którzy wierzą w Jezusa, powstają na ziemiach polskich przed II wojną światową, przed Holokaustem, przed II wojną światową. W samej Warszawie było chyba 3 czy 4 synagogi mesjańskich Żydów. W Białymstoku działa misja barbikańska, tak zwana protestancka misja, która ma na celu docieranie do Żydów. To mi Irek, właśnie Dawidowicz, bardzo dużo wraz z żoną, pozdrawiamy serdecznie, opowiadali mi tę historię. W Lublinie mieliśmy coś podobnego. Też protestancka misja w XIX wieku działała w Lublinie, właśnie skierowana do Żydów. Polski arcymistrz Szachowy, pochodzenia żydowskiego, właśnie chyba najwyżej wyszedł w tej hierarchii szachistów, można powiedzieć. Żyd oczywiście z Lublina, a jego ojciec to pastor, normalnie w kościele żydowskim, można tak powiedzieć, z Żydów nawrócony się składających. Chcę to pokazać, bo o tym się nie mówi, o tym nikt nie wie praktycznie. I dzisiaj mówi się, że jest między 500 a 1 000 000 Żydów nawróconych już do Jezusa. Tych mesjańskich Żydów. Te społeczności cały czas rosną.
Czyli ciało nabiera ducha.
Dokładnie, nie? Ale to pokazuje, że być może jesteśmy blisko końca historii. Warto wziąć to pod uwagę, patrząc na historię właśnie narodu żydowskiego. A ona jest spleciona z historią Polski, ale to zaraz do tego jeszcze przejdę.
Za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze o Holokauście i kontekście jakby Boga w cierpieniu narodu żydowskiego, ale jeszcze przypomnę Państwu, że mamy sondę dzisiaj. Czy Holokaust może się powtórzyć? I tak, nie, raczej nie, nie wiem. Proszę zgłaszać po prostu swoje typy, odpowiedzi. I teraz odnośnie Holokaustu, no bo tak jak ustaliliśmy sobie, było zniszczenie Jerozolimy w roku 70 naszej ery, czyli powiedzmy zagłada tamtejszych Żydów przez państwo rzymskie i też dochodziło do strasznych czynów. Tam z tego co pamiętam, to ponad 1 000 000 Żydów zostało wziętych do niewoli, a około 300 tysięcy zostało zabitych, w szczególności przez ukrzyżowania. Nie? Całe trasy przy drogach były pokryte krzyżami. I teraz mówimy o wydarzeniach z lat 30. XX wieku, czyli dojściu do władzy partii nazistowskiej w Niemczech, o dojściu do władzy Hitlera, i jakby oni nie kryli tego, że zamierzają pozbyć się narodu żydowskiego jako rasy gorszej. Ale ja bym chciał pociągnąć tę rozmowę w tym kontekście, że już pod koniec XIX wieku i na początku XX powstał ruch syjonistyczny, który chciał jakby odtworzenia państwa Izrael, ale tym Żydom, którzy byli powiedzmy na terenach Polski, czy na terenach państw zachodnich, czy nawet w Rosji, no jakoś nie było prędko, żeby wrócić na tereny swoich dawnych pokoleń, bo było im tu po prostu dobrze, było im
miło. Mieli rozwinięte interesy, tu była cywilizacja. Przecież jak się pojechało na początku XX wieku do Izraela dzisiejszego, to co tam było? No jest Jerozolima, ale mniej więcej średniowieczne miasto, nie? I to zresztą trochę obce w architekturze i tak dalej, bo tam Turcy osmańscy przejęli po krzyżowcach, można powiedzieć w pewnym tam uproszczeniu, tak patrzymy z daleka na historię, przejęli to miasto i po swojemu budowano, tam już są meczety przecież do dzisiaj i tak dalej, właśnie po tym czasie mniej więcej. A pustynia, czy teren Izraela został praktycznie zniszczony, zdewastowany przez i różnych okupantów, i społeczność, która po uprowadzeniu Żydów tam, i Rzymianie, i później następni różni kolonizowali.
To, co łączy Polskę i tereny dzisiejszego Izraela, to, że najczęstsze bitwy i zatargi właśnie są, jeżeli się spojrzy na mapę bitew, no to na terenach właśnie dzisiejszej Polski, tak samo jak na terenach dzisiejszego Izraela.
Rzeczywiście, to jest bardzo ciekawa analogia. Można powiedzieć krótko, Polacy uratowali Żydów na przestrzeni wieków, na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. No i co mówiłeś we wstępie, co w tym filmie też widać. Nie? Także widać, że i tu bym już wchodzę w obszar duchowy, nie? Że Bóg no, spodziewamy się, że powinien w jakiś sposób też reagować w historii naszego narodu. Nie? Ale mówię, ten wątek na razie zostawmy na boku. W każdym razie my byliśmy najbliżej historii Boga, czyli historii Jego narodu wybranego, przez te 1000 lat ostatnio. Żaden naród nie był tak blisko tej historii. Potem weszły Stany Zjednoczone, można powiedzieć, w to miejsce. A wcześniej była Polska. Stany Zjednoczone Europy średniowiecznej czy późniejszej, to byli nasi przodkowie. To myśmy zrobili tu ten taki też niezwykłe miejsce wolności na ziemi. Nie?
Tak jak, Pawle, mówisz, tylko też w filmie, który jest teraz za naszymi plecami, no to było podkreślone, że to się dzieje w naszym złotym wieku. W zasadzie do początku XVII wieku u nas jest ta wolność wyznania, religii, obyczaju, która no, jest zagwarantowana przez społeczność szlachecką i króla Polski. Natomiast potem wchodzi kontrreformacja i to, co było najpiękniejsze w naszym narodzie, odchodzi w cień.
Zostaje zniszczone, to wchodzi, trzeba powiedzieć.
Wchodzi prześladowanie już
wszystkich
łącznie mniejszości.
Łącznie później, tak, oczywiście. No, tu trzeba powiedzieć, że w Kościele katolickim przez długi czas pokutowała taka tak zwana teologia zastępstwa. Ona prowadziła na przykład do wypraw krzyżowych, bo Kościół katolicki ubzdurał sobie, że on zastąpił teraz Izrael w Bożych planach, nie? I że kiedyś był narodem wybranym, był naród żydowski, a teraz jest Kościół katolicki, można tak powiedzieć. No tak sobie biskupi i papieże wymyślili, ustalili, no i zgodnie z tym prowadzili politykę. Mówię, no zaraz, no to jak my jesteśmy tym Izraelem, nie? Tak mówią katolicy, nie? Ci, którzy wierzą w tą teologię zastępstwa, no to nam się należy ziemia obiecana. No to stąd właśnie wysyłamy rycerzy, żeby naszą ziemię obiecaną odbić, nie? No to stąd właśnie były te, to było to tło duchowe, można powiedzieć, bo oczywiście było też tło polityczne, gospodarcze, religijne, w takim sensie, że tam pątnicy różni, pielgrzymi chodzili i tam Turcy raz lepiej, czy tam Arabowie, no raz lepiej, raz gorzej, nie? Ale to już jest, że tak powiem, poboczna historia. Najważniejsza była ta teologia zastępstwa i to Królestwo Jerozolimy powstało, no ale widzicie, jakoś Bóg się do tego nie przyznał. Króciutko to trwało, rozpadło się, później tam ci wygnańcy męczyli Europę, nie? No bo krzyżacy, no to są właśnie te mrzonki, nie? Nie mają się gdzie podziać, no najpierw na Węgry ich biorą, a potem Konrad Mazowiecki to towarzystwo zaprasza do Polski, no i oni z takich tam pobożnych rycerzy stają się największymi zbirami, tak, Europy i chcą zniszczyć.
Po Jerozolimy w zasadzie mają racji byto jako zakon.
I chcą zniszczyć państwo polskie, chcą przejąć państwo polskie teraz, nie? No wiemy, że ta krucjata katolicka się nie uda, a pod Waldem skopaliśmy tam parę tyłków i, że tak powiem, ład i spokój się zrobił w Europie dzięki temu. Ale ta teologia zastępstwa powodowała, że Żydzi byli bardzo źle przez papiestwo traktowani. Byli prześladowani, byli przez królów katolickich robione pogromy, były szczególnie to w Hiszpanii widać, bardzo katolickie przecież, nie? Hiszpanie mieli bardzo wielu papieży, nie? Że tam z Włochami konkurowali, kto jest bardziej katolicki, można tak powiedzieć, później z Francją. Chodziło też o materialne rzeczy, nie? Że po prostu wypędzając Żydów, Żydzi byli bardzo pracowici, mądrzy, dobrze zorganizowali, no to szybko gromadzili majątek. No tak człowiek ma nakaz od Boga, czyńcie sobie ziemię poddaną. No to i Żydzi szybko, że tak powiem, w te klocki są bardzo dobrzy i do dzisiaj każdy wie, to jest wręcz no, elementem przysłów czy popkultury, że Żydzi sobie w tym obszarze świetnie radzą. No to parę pokoleń gromadzili duże majątki, często byli bogatsi od królów, nie? Bo królowie katolicy często źle sobie radzili, kochanki, wiesz, tryprykiły
nawet
i tak dalej.
Na terenie Rzeczpospolitej.
No, podobne analogie możemy zobaczyć. No to co? No zabrać komuś, nie? Powiemy, że to no, oni ukrzyżowali Jezusa, chociaż przecież wiemy, że to Rzymianie, no powiedzmy Żydzi też mieli w tym udział, no ale rozbudzimy emocje, zrobimy pogromy, Żydów się wygoni, a majątek zostanie dla nas. No i tak katolicy królowie sobie, że tak powiem, pozwalali. Potem podobnie car ruski podobnie to robił, jedynie właśnie pod berłem Piastów, potem Jagiellonów i w czasie królów elekcyjnych, do czasu kontrreformacji, Żydzi w Polsce mieli raj, bo mieli zagwarantowane równe prawa, mieli zagwarantowaną ochronę króla. Nie? I dlatego no, dobrze się działo Żydom, ale słuchajcie, dobrze się działo i Polakom. Dobrze się działo i Polakom. No, do tego warto, żebyśmy dzisiaj, wspominając powstanie w getcie, żebyśmy do tego wrócili. Nie? Bo tu mamy pierwsze powstanie warszawskie, jak pięknie Marian Kowalski kiedyś to użył, że przecież to było powstanie obywateli Rzeczpospolitej. Przecież Polacy etniczni też byli w to zaangażowani. Dostawy broni, żywności i tak dalej. Przecież to myśmy wyszkolili tych wszystkich bojowników, którzy tam najskuteczniej walczyli, bo byli też bojownicy komuniści, ale najlepiej to właśnie wyszkolona przez sanację, czyli przedwojenną Polskę, ta część tego żydowskiego tej części związanej z Bejtarem, czyli z tą organizacją syjonistyczną. Oni byli najlepiej wyszkoleni, specjalnie zresztą szkoleni i zbrojeni przez wojska, znaczy no, przez dowództwo państwa przedwojennego. Także to oni, i o nich się rzadko mówi. Mówi się tylko o tych bardziej lewicowych czy związanych z komunizmem bojownikach. Też oczywiście byli, też trzeba oddać im chwałę i hołd, ale ta główne wyszkolenie Żydów to jest polska armia i tu Piłsudczycy sympatyzowali właśnie z tym syjonistycznym skrzydłem narodu żydowskiego.
Tak, założyłem sobie tą rozmowę, że właśnie porozmawialiśmy o czasach bardziej odległych. Teraz przechodzimy już do tematu ogólnie tej rocznicy, która ma dzisiaj miejsce i jakby no też tematu Holokaustu, no bo tak jak już powiedziałem o hitleryzmie, o nazizmie, o tym, że po prostu rasa panów oraz te inne rasy, które są gorsze, i ty też nawiązałeś też do Słowian, do Cyganów, no bo też Romów, którzy byli mordowani przez nazistów. I teraz no trochę taka jest klamra, że w roku 70 naszej ery Rzymianie niszczą państwo Izrael, potem w latach 30 Żydzi mają szansę wyemigrować, ale za bardzo nie chcą zrobić.
Bo nie ma dokąd, tak naprawdę.
Nie ma dokąd i jest dobrze.
Chyba ogólnie kamieni, można tak powiedzieć, nie?
I tu mamy też potem no, II wojnę światową, zgromadzenie wszystkich Żydów, powiedzmy, z terenów Rzeczpospolitej i też innych państwowości do Warszawy, do getta. Ponad 400 tysięcy Żydów tam umieszczono w roku 40. Tak, 40 chyba, dobrze kojarzę. I potem z kolei no, wywiezienie już większości z tego getta, ponad 300 tysięcy do obozów śmierci, do Treblinki, też do terenów tutaj naszych lubelskich, gdzie Niemcy postawili swoje obozy zagłady. No i mamy tych Żydów, którzy pozostali i którzy stwierdzili, że nie oddadzą tak łatwo swojego życia albo nie oddadzą go bez walki. Tam oczywiście jest część po prostu tych bojowników, którzy, tak jak mówiłeś, zostali głównie przeszkoleni przez polskie siły zbrojne.
Często to byli oficerowie armii polskiej, tak, przedwojennej.
No i mamy też ludność, powiedzmy, niebierną, ale która się tam po prostu ukrywa. No i no w roku 42 jest ta wywózka, o której mówimy, a już 19 kwietnia 43 pacyfikacja getta warszawskiego i, tak jak mówił Marian Kowalski, rozpoczęcie pierwszego powstania warszawskiego.
Żydzi pierwsi chwytają za broń na masową skalę, no bo ich chcą Niemcy wszystkich wymordować, oni to wiedzą. To jest oczywiście akt rozpaczy, ale jednocześnie wielkiego bohaterstwa, że Żydzi mają się do czego odwołać, że już tu jest zaczątek państwa Izrael. Bo wcześniej była taka, jakby to powiedzieć, czy tradycja, czy kultura, że Żydzi tam za bardzo bronią, wojskiem. Mówię o XIX wieku, bo wcześniej, no to przecież i w Powstaniu Kościuszkowskim były czysto żydowskie oddziały, razem z Polakami walczyli. Także wcześniej no to jeszcze jakoś to rozumieli, ale ten przełom XIX-XX wieku, tu gdzieś naród izraelski traci taką, no jak gdyby, instynkt samozachowawczy i zaczyna wierzyć władzy. Nie, że ta władza go, że tak powiem, nie zrobi mu krzywdy. No może nas przesiedlą, ale przecież nas nie wymordują. Przecież Żydzi posłusznie jadą do Treblinki.
Mamy przykład z kina, film Pianista, który też to pokazuje. Czy też, no ogólnie jest dużo kinematografii poświęconej właśnie temu zagadnieniu. Tutaj, nawiązując do twoich słów, wczoraj w Izraelu, w Jerozolimie, prezydent Izraela wypowiedział słowa, że ocaleni z Holokaustu są bohaterami zmartwychwstania państwa żydowskiego. Czyli jakby...
A, no właśnie to, o czym mówię, nawiązanie. Że tu w Warszawie, w getcie, które Niemcy zbudowali dla Żydów, rozpoczęło się państwo Izrael. Kiedy w sposób zorganizowany powstała przecież i administracja cywilna, tam jak gdyby na krótko, ja wiem, no ale jednak te zręby państwowości i armia izraelska, to właśnie tu w Warszawie stoczyła pierwszą bitwę, można powiedzieć.
W Holokauście zginęło ponad 3 miliony obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, czyli duża strata i dla naszej Rzeczpospolitej, ale no już po wojnie, w roku 1947 zaczyna się głośno mówić o tym, że powstanie państwo Izrael, głównie z inicjatywy brytyjskiej. No i w 1948, no ono rzeczywiście powstaje.
Chwała Bogu. To jest wypełnienie proroctw. Właśnie przede wszystkim jasno to widać w tym proroctwie Ezechiela, że najpierw świeckie państwo bez ducha, a potem Izrael rozpoznaje swojego Mesjasza. Ale jeszcze chciałem pociągnąć ten wątek, dlaczego Żydzi no, stali się obiektem takiej nienawiści albo obojętności? Bo to było podglebie Holokaustu.
Tak.
Nie? I tu są, można powiedzieć, trzy przyczyny. Nie? Pierwsza to dotknąłem teologia zastępstwa w Kościele katolickim. No jeśli my, mówię, jeśli katolicyzm ma, papieże mają zastąpić, biskupi mają zastąpić patriarchów izraelskich i tak żydowskich, no to Żydzi stają się konkurentami. No, rozumiecie, że ta nienawiść, niechęć w tym momencie jest tą teologią zastępstwa podsycana, bo oni już nie są narodem wybranym, oni już nie mają obietnic, oni odrzucili Mesjasza i tu już nie będę tych katolickich argumentów kłamliwych, głupich, niezgodnych z Biblią powtarzał, które były jedną z przyczyn Holokaustu. Zresztą, mówię, one były już wcześniej przyczyną prześladowania Żydów w państwach katolickich, nie? Druga przyczyna niestety jest po stronie także największego kościoła protestanckiego Europy, czyli kościoła luterańskiego. Luter, kiedy odkrył zbawienie tylko z łaski przez zaufanie Mesjaszowi, Jezusowi Chrystusowi, kiedy zaczął studiować list do Rzymian, no to myślał, że teraz nastąpi, kiedy ta prawda dotrze do Żydów, no to nastąpi no, wspaniałe nawrócenie narodu żydowskiego, właśnie wypełnienie tych proroctw i naród żydowski uwierzy w Jezusa. Poszedł z tym do Żydów, mówię tak, wiecie, w pewnym uproszczeniu, no bo nie tam, że
telegraficzny
poszedł.
Skrót.
Tak, telegraficzny skrót, a Żydzi tak... Tak nie zareagowali. Nie? Dla nich to był jakiś wewnętrzny spór w łonie Kościoła katolickiego, który ich prześladuje. Nie? To dopiero dzisiejsi Żydzi rozumieją różnicę pomiędzy podejściem katolickim a podejściem ewangelicznych chrześcijan. Nie? Ewangelikalnych nawet. Nie? Eli Barbour często o tym mówi, że właśnie to protestanci, ci biblijni, ewangeliczni, niekoniecznie historyczni, oni najlepiej rozumieją rolę Izraela w historii i oni najbardziej wspierają państwo Izrael, choć jeszcze dzisiaj świeckie, no to już widzimy, że w tej drodze transformacji ku Mesjaszowi bliskiej, mam nadzieję. Ale w kościele luterańskim, tym historycznym, no dużo poglądów pozostało właśnie z XVI wieku, z końcówki XVI wieku głównie, gdzie po tej wstępnym takim nadziei i zachwycie, że teraz z Ewangelią już prawdziwą dotrzemy do Żydów, Żydzi zareagowali obojętnie, patrzyli podejrzliwie na to, co się dzieje. Być może ktoś chce nas znowu do czegoś wykorzystać i tak dalej, nie? Także Luter, no, jak gdyby zareagował z kolei w drugą stronę, że to znaczy, że ci Żydzi w jakiś sposób duchowo są wadliwi, czy nie są wrogami Jezusa, pomimo tego, że tu im się głosi prawdziwą Ewangelię. No i napisał rzeczywiście trochę brzydkich słów na temat i takich, myślę, fałszywych poglądów na temat Żydów. I one weszły do tradycji kościoła luterańskiego. Wydaje mi się, że to może nasi widzowie, ktoś tu mnie poprawi, że te takie negatywne rzeczy, które były i w liturgii katolickiej i przeniosły się, mówię, po części do tego kościoła najbardziej podobnego z kościołów protestanckich, no bo świeżo oddzielonego, to jeszcze dużo podobieństw, że też te negatywne określenia co do Żydów, one przetrwały, wydaje mi się, że do XX wieku jeszcze, nie? Czyli zobaczcie, Niemcy to jest, że tak powiem, pół na pół, katolicy i luteranie, tak, nie? Czyli protestanci, ale ci najbardziej podobni do katolików tego pierwszego rzutu, nie? No, katolicy ogólnie są mocno antysemiccy, tu między innymi teologia zastępstwa, ale można by tam jeszcze to, tego. Luteranie też patrzą niechętnie na Żydów, nie? I trzeci czynnik to jest XIX wiek, wpływ Darwina. Nie ma Boga, człowiek powstał z przypadku, nie? Z tego gotowania w perbiotycznej zupie, nie? Czyli nie ma dobra i zła, albo dobre jest tylko to, co służy gatunkowi, a złe to, co nie służy. Wiecie, zaczyna się relatywizm, to wszystko właśnie od Darwina, od odrzucenia koncepcji stworzenia człowieka przez Boga. I pojawia się już później koncepcja polityczna tego rasizmu i nazizmu. I Hitler mówi, zobaczcie, tu my wyewoluowaliśmy od małpy, nie? Tak w przybliżeniu, czy jakieś tam ciotki małpy. Tu z Ziemkiewiczem kiedyś jakieś były dyskusje.
Ale pana to dla Ziemkiewicza.
To już Marian Kowalski to obstawiał, nie? I my, tu aryjska, ci blondyni niebieskoocy, nie? Wysocy, Hitler z metra cięty, nie? I inne cechy tych nordyckich jakichś herosów jakoś u niego się nie objawiły, no ale dobra, już tam nie bądźmy aptekarzami, nie dzielmy tam tu komara, nie przecedzajmy. W każdym razie, że wysocy blondyni, ten typ aryjski, to są nadludzie, nie? Do tego są ludzie, nie? Tam powiedzmy Francuzi, Anglicy to ludzie, nie? Tak już idą w dobrym kierunku, ale jeszcze nie wyewoluowali do tej niemieckiej rasy panów. No i są podludzie. Nie? I są podludzie. Nie? I on oczywiście, to jest system diaboliczny, absolutnie niezwiązany ani z obserwacją naukową, a już na pewno, wiecie, wrogi wprost Biblii, to trzeba o tym pamiętać. Każdy, kto dzisiaj te kucypały opowiada ewolucjonistyczne, to powinien mieć tego świadomość, do czego to doprowadziło, że to jest właśnie jedna z podstawowych przyczyn Holokaustu. I on mówi do takiego społeczeństwa postreligijnego, bo tam nie ma ani w Niemczech, ani wielu gorliwych katolików, ani wielu gorliwych protestantów. Jest dekadencja, nie? To różne takie filmy z lat 20. to pokazują, że to ta Republika Weimarska to jest praktycznie syf kiła i mogiła, nie? Jeśli chodzi o moralność, nie? No tam inne rzeczy to jeszcze tam jakoś funkcjonują. No i Hitler daje im nową religię, ewolucjonizm, że teraz zbudujemy nowy świat nad człowieka i szczęście ludzkości. A wrogami tego szczęścia kto są? Żydzi. Podludzie, nie? No i zaczyna się już propaganda na cztery fajerki.
Znaczy, bo ja teraz chciałbym przejść do tej części, w której porozmawiamy o analogiach sytuacji z lat wojennych i bezpośrednio powojennych do sytuacji, która ma miejsce teraz na Ukrainie i być może co będzie po wojnie na Ukrainie. I teraz, jeżeli chodzi o analogię, no to tak jak przed chwilą wyłuszczyłeś to, no to mamy system nazistowski, natomiast teraz w Rosji postkomunistycznej, czy powiedzmy...
Raszystowski. Zobaczcie, że stąd się to też odwołuje.
Ale też Putin używa w swoich przemówieniach, czy też jego nawoływacze takich stwierdzeń, że Ukraińcy to podludzie, chociaż przedtem mówili, że to bracia.
Wyzywa ich na różne sposoby, nie będziemy tego powtarzać. Czyli mamy analogię z Hitlerem polityczną i właśnie taką nazistowską, związaną z nacjonalizmem. Oni mówią, oni nie mają prawa być innym narodem, bo oni są Rosjanami, tylko zdradzili matuszkę Rosję, nie? No, czyli zobaczcie, to tło nazistowskie, hitlerowskie jest ewidentnie tutaj. Do tego ma cerkiew prawosławną, która oczywiście wspiera tego Hitlera.
Też papież, podobnie jak w czasach wojennych, taki dzisiaj albo milczy, albo jest sympatykiem strony złej.
Dokładnie tak samo. Trzeba też powiedzieć, że sporo pastorów luterańskich też poparło Hitlera. Mhm. To nie było tak, że tylko katolicy. Katolicy oczywiście gremialnie, hierarchia katolicka konkordaty i z Mussolinim, i z Hitlerem podpisywała, błogosławiła tam armię Hitlera i tak dalej, i tak dalej. Widziała ją jako też narzędzie Boga do walki z komunizmem, różne takie tam historie tego, ale spora część, większa część pastorów luterańskich też albo nie protestowała, albo wręcz czynnie wspierała Hitlera. Nie? Oczywiście pojawili się zarówno księża katolicy, którzy się z tym nie godzili. Niektórzy, tu szczególnie polscy księża, lądowali właśnie też w obozach koncentracyjnych. Ksiądz Maksymilian Kolbe jest oczywiście najbardziej tutaj znany, ale też w tym czasie już tam siedział późniejszy ksiądz właśnie Blachnicki, do którego się odwołujemy. A z drugiej strony część pastorów budowała taki ruch niezgody na nazizm, niezgody na Holokaust. Oczywiście oni byli bardzo ciężko prześladowani, byli nienawidzeni przez Hitlera, byli najgorszymi, można powiedzieć, wrogami tego systemu, bo mówili prawdę, stawali po właściwej stronie. Pastor Bonhoeffer jest takim najbardziej znanym przykładem i tragiczna jego historia, z jednej strony heroiczna, bo do końca pozostał wierny, to on wiele płomiennych kazań, on wziął udział w spisku także na życie Hitlera, żeby skończyć wojnę przez wyeliminowanie tego diabolicznego dyktatora, ale on praktycznie został bestialsko zamordowany na osobisty rozkaz Hitlera już pod sam koniec wojny, kiedy już Niemcy były prawie że gotowe do kapitulacji, już wiadomo było, że nic tu już nie wskurają, nie będzie Wunderwaffe, nie uda się broni atomowej stworzyć, dzięki Bogu i tak dalej, to na osobisty rozkaz praktycznie Hitlera pastor Bonhoeffer został bestialsko zamordowany. Nie? Także tu część ludzi, zarówno duchownych katolickich, jak też i protestanckich, luterańskich, złożyło chlubne świadectwo, ale ogólnie to bardzo tu, że tak powiem, ludzie letnio religijni zachowywali się podle. I dzisiaj Rosjanie właśnie bardzo podobnie. Oni, zobaczcie, przez swoich zdrajców, tych, którzy udają przedstawicieli Chrystusa, podobnie jak Franciszek, przecież tam podobne kucypały się opowiada o tych Cyrilach i o tych duchownych prawosławnych, oni na sztywno wspierają tę zagładę Ukraińców dzisiaj. Nie? I mówią, że to jest dobrze, że to się podoba Bogu i różne takie rzeczy opowiadają. A lud rosyjski, oczywiście tylko, że tak powiem, z zewnątrz, kulturowo należący do kręgu cywilizacji,
do właśnie pomocy Polaków wobec Żydów w czasach II wojny światowej.
Niemcy rozpoczęły likwidację narodu żydowskiego w okupowanej Polsce. Jest Polaków. Podczas II wojny światowej Niemcy zabili około 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony Żydów, obywateli polskich. Zginęło około 20 okupacją rosyjską. Rosyjskie wojska opuściły Polskę dopiero w 1993 roku. Do dziś nie uzyskaliśmy należnych reparacji wojennych ani od Niemiec, ani od Rosji.
Witamy po przerwie i teraz kontynuujemy jakby naszą rozmowę w dzisiejszym dniu 19 kwietnia, czyli dniu, kiedy wybuchło powstanie, pierwsze powstanie warszawskie w Rzeczypospolitej, powstanie żydowskie. Odnośnie współpracy, przed chwilą był materiał, teraz dużo większa jakby ta pomoc z racji tego, że dużo więcej trzeba było pomóc obywatelom narodu ukraińskiego, przeszło przez Rzeczpospolitą.
Ale teraz nie grożą takie konsekwencje jak wtedy, czyli zobaczcie, że wtedy nasi rodacy, pomimo że pokusy były wielkie, a zagrożenie ogromne, to na stronę okupanta, na stronę szmalcowników przeszło tylko tam jakiś ułamek procenta, ułamek 0,1% padło, że byli kolaborantami czy szmalcownikami i tak dalej. Oczywiście to smuci, to są bardzo takie też traumatyczne przeżycia dla naszych kiedyś tu braci w jednym państwie, Żydów. Oni wspominają do dziś różne tragiczne historie, gdzie ktoś z Polaków ich czy zdradził, czy zabił kogoś z ich rodziny, ale trzeba pamiętać, że naród to nie jednostka. I nie można oceniać po zachowaniu 0,1% narodu. Nie? Powiedzmy, że jakiś tam jeszcze parę procent miało silnie antysemickie poglądy, ale wiedzieli, że w chwili próby to nie można być świnią. Świnią trzeba człowiekowi, czy to Żyd, czy Polak, czy Cygan, czy ktokolwiek, trzeba mu pomóc, ale mieli takie poglądy. Przecież część nawet tej założycielka tej akcji Żegota, to ona wcześniej tam niepochlebnie się wypowiadała o Żydów, a kiedy przyszedł czas próby, to stanęła po właściwej stronie. Także trzeba pamiętać, że nasz naród wtedy zachował się wyjątkowo. Żaden naród na świecie wtedy tak nie wsparł Żydów jak naród polski. Zobaczcie, teraz przyszedł kolejny sprawdzian dla narodów świata, Ukraina, agresja faszystów, raszystów Putina, rosyjskich, i który naród zachowuje się najbardziej jak trzeba. Można tak powiedzieć. Taka prosta łamigłówka. Znowu naród polski, zobaczcie.
I tu jesteśmy jakby u podstaw wielkości narodów, czy izraelskiego, czy ukraińskiego. I teraz chcę przejść do przyszłości narodu ukraińskiego, bo jakby zrobiliśmy analogię do narodu żydowskiego. I jak wspomniałeś wcześniej, teraz Izrael, państwo żydowskie, w świecie się po prostu liczy. Sama sobie wywalczyło jakby tą pozycję, bo zbrojnie występowało przeciwko państwom arabskim, przez...
Przeciwko Moskwie, bo przecież tam państwa arabskie były stosunkowo też słabo uzbrojone i tak dalej. Gdyby nie ogromne wsparcie wojskowe Moskwy, to tych wojen by tam nie było.
Ale też warte podkreślenia, że tak jak teraz państwa zachodnie wspierają Ukrainę, ale wspierają powiedzmy taką kroplówką militarną, tak wtedy Żydów taką kroplówką militarną przeciwko tej potędze, powiedzmy, państw Układu Warszawskiego, czy sowieckiego bardziej to ujmijmy, walczyli Żydzi. I to jest jedna analogia, ale teraz ja bym chciał porozmawiać po prostu o przyszłości narodu, który doznał tragedii, ale jest teraz zjednoczony, jest zgromadzony wokół silnego przywódcy, tak jak w przypadku państwa żydowskiego, i który jakby zna poczucie swojej wartości i wie, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem. I teraz jakbyś mógł po prostu z punktu widzenia pastora, swojego doświadczenia życiowego, też powiedzieć, jaka czeka według ciebie przyszłość Ukraińców po wygranej wojnie z Rosją.
Trzeba jasno powiedzieć, że Ukraińcy to nie jest naród wybrany, i tu mówimy o historii tego narodu przez analogię. Bo tak jak apostoł Paweł, kiedy rozmawiał do przedstawicieli elity narodów pogańskich na Areopagu w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, to mówił, że do każdego narodu Bóg ma te same oczekiwania, czyli takie same, jak ma do Żydów, ma do Polaków i do Ukraińców. Czyli przez analogię z historią Izraela możemy dużo powiedzieć o historii Polski czy historii Ukrainy, ale tylko to jasno pokazuje, że to nie jest naród wybrany. Polacy też nie są w tym sensie narodem wybranym. Czyli trzeba patrzeć te uniwersalne cele Boga i uniwersalne prawdy Biblii, i prawdy szczegółowe, które są tylko do Żydów, związane na przykład z ich stolicą i tak dalej, i tak dalej. Nie? Myślenie, które warto, żeby pamiętać, kiedy podchodzimy do Biblii i próby zastosowania jej do narodów już tych współczesnych, takich jak Ukraińcy. Na pewno Ukraińcy stali się solą wokół dla narodu najbardziej diabolicznego, czyli na państwa najbardziej diabolicznego, bo naród rosyjski to jest naród niewolników, rabów, mówi się, nie? Oni nie wyszli nawet nie tylko ze średniowiecza, oni nie wyszli z czasów podbojów Dżingis Hana, Mongołów. I to wszyscy mówili, to jeszcze w XIX wieku Francuzi wysyłali tam swoich dyplomatów, szpiegów i tak dalej.
Słynne listy z Moskwy, listy, teatr telewizji.
Nawet teatr telewizji, możecie sobie zobaczyć, że to było było niesamowite, że tu Europa się budzi, Europa...
Z Rosji, listy z Rosji.
Listy z Rosji, tak. Europa się budzi, Europa przeżywa rozkwit rozsądku, reformacje, powstają kościoły protestanckie, powstaje kapitalizm, boom technologiczno-cywilizacyjny, a Rosja tkwi, można powiedzieć, jakby w stagnacji. Nie? Jak to możliwe? No i oni nie wiedzieli, jak to możliwe, że carowie, elita wzorują się na Zachodzie, nie? A nic nie można zrobić z tą Rosją i ona dalej ciemna, nie?
Czy tam według założeń niektórych badaczy francuskich oni zakładali, że Rosja carska do roku 1950 będzie posiadała 300 tysięcy ludności i będzie pierwszym państwem w świecie cywilizowanych państw, przeganiając i Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, natomiast perturbacje, powiedzmy, przemian ustrojowych w tym państwie oraz to, co i dzisiaj obserwujemy.
Dzisiaj Rosja przecież
czyli taką chałturę.
140 milionów jakoś tak, już może mniej.
Już nie? Zestarzałego społeczeństwa, które umiera w wieku około 50 paru lat ze względu na przepicie.
Albo inne bardzo ryzykowne zachowania życiowe. Także Rosja to państwo niewolników, tam chrześcijaństwo nie dotarło, bo jakbyście zobaczyli i w Biblii, często miałem ostatnio nauczania, że Jezus i jego apostołowie podkreślali, że nie wolno wam być niewolnikami ludzi. Jesteście stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i nie czyńcie, nie pozwalajcie siebie czynić niewolnikami ludzi, czy państw też w szerszym sensie tego słowa. To nie doszło do Rosji. Ona żyje w Azji. Może dlatego mówimy, że to jest kultura azjatycka, a nie europejska w znaczeniu chrześcijańskim. Mówię, jej elita jeździ na Zachód, jej elita kupuje sobie jachty takie, jak produkują na Zachodzie i tu wiele bym jeszcze mógł mówić, ale jej lud żyje na poziomie Dżingis Hana, nie? Na poziomie niewolnictwa, raba. Ja jestem niczym, jestem prochem na ziemi. Tam jeszcze determinizm mi się taki mówi, że nic od ciebie nie zależy, co ale postanowione, też... to ty masz być dziadem i będziesz dziadem, nic nie zmienisz, nie?
Co ciekawe, to rewolucja, powiedzmy, październikowa, niosła hasła, że wszyscy będą równi, wszyscy będą braćmi, ale jakby szybko...
NKWD szybko wytłumaczyła im, na czym ta równość ma polegać.
Ale nie? I dalej tam...
Jak w folwarku zwierzęcym są równi i równiejsi.
Panuje coś takiego, że po prostu ci, którzy są z elity, korzystają na tym proletariacie, na tych, powiedzmy, u nich to są... jakby, jak one się nazywają, strefy, powiedzmy, ludzkie, warstw niższych, klasowe. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst w porównaniu z państwami zachodnimi, to oni nie chcą się cywilizować, bo im jest tam po prostu dobrze, a ci wszyscy żyją jak w kołchozie, gdzie mają po prostu swoich gospodarzy.
Miejmy nadzieję, że ta wojna też troszeczkę przeora społeczeństwo, naród rosyjski, ale zaczęliśmy od tego, że Ukraina jest solą wokół tego narodu niewolników i bezbożnych, diabolicznych nadzorców niewolników. Bo tak trzeba opisać państwo rosyjskie. I Ukraina zaczęła szybko przechodzić na stronę cywilizacji wolności, na stronę cywilizacji chrześcijańskiej. I tam... Oczywiście jeszcze do nowoczesnego, praworządnego państwa daleko, jeszcze wiele korupcji, niesprawiedliwości, wszystko to wiem. Ale już poszedł wektor, fala, cały naród zaczął się przestrajać w kierunku Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Kościoły protestanckie rozwijały się najdynamiczniej w świecie właśnie w Ukrainie. Nie? To jest ewenement w skali europejskiej, bo wiecie, Europa Zachodnia religijnie raczej śpi. Nie? Tam nie ma wielkiego ożywienia. Troszkę może teraz we Francji, ale to na niewielką skalę w porównaniu z tym, co się działo na Ukrainie. Szczególnie, że od zera startowali z komunizmu jeszcze w gorszej postaci niż na terenach Polski. A zobaczcie, że przebili Polskę, jeśli chodzi o biblijne, protestanckie chrześcijaństwo. Przebili na wielu poziomach, nie tylko ilość, nie? Tam to jest od 500 000 do 1 000 000 chrześcijan, się mówi, już związanych z kościołami, a każdego dnia jest coraz więcej, bo ludzie widzą, jak się zachowują właśnie pastorzy, jak się kościoły zachowują, jak kościoły z Zachodu ich wspierają, także otwierają im się oczy, nawet jak do tej pory. Zresztą widać też to wśród Ukraińców, którzy są na na terenie Polski, także każdego dnia przybywa tych chrześcijan. Można powiedzieć, zatrzęsienie kościołów na samym Wołyniu, więcej kościołów niż w całej Polsce protestanckich, nie? No to zobaczcie, tam niewielkie województwo, nie jakieś tam największe, nie wiem, 2 miliony czy ileś może w tym województwie mieszkańców, a protestantów więcej niż w całej Polsce i kościołów więcej, wszystkiego więcej, nie? A niby myślimy, że to dalej na wschód, czyli gorzej powinno być. A tu jest lepiej. 4 uniwersytety, gdzie właśnie protestanci je nimi kierują, zakładają, czy przynajmniej odgrywają bardzo poważną rolę. Biblia jest w centrum, nie? To wszystko dzieje się właśnie w tym państwie u boku tego diabolicznego kolosa rosyjskiego.
Bo teraz jakby nawiązałeś do tego, co było przed wojną, ale czy konflikt ten bezpośredni, bo wiem, że wojna trwała od 2014 roku, ma wpływ na dynamikę zmian społecznych w Ukrainie pod względem właśnie wyznawania czy pójścia za Jezusem, tak to wyjmijmy, no bo to jest...
Na pewno zarówno otwierają się oczy na zło, jak i na dobro ludziom, bo wojna no, to jest czas prawdy w dużej mierze. Nie? Oczywiście czas straszny, czas ofiar, czas cierpień, czas też złamania psychiki wielu ludzi, ale pokazuje się, kto przyjaciel, kto wróg. Nie? W tym polskim klimacie no to oni już nikt, żaden Ukrainiec nie powie, że Ruski to jest jego brat, a Polak to pan zły i tak dalej, tylko właśnie Polak to brat. Nie? To już każdy Ukrainiec wie. Nawet tu pod Lwowem, gdzieś przy polskiej granicy, to już jest jasno. I podobnie stało się z cerkwią Putina, z cerkwią moskiewską, nie? Że ona jeszcze miała dość silne wpływy przed wojną na terenie Ukrainy, zresztą i wschodnia Ukraina, praktycznie rosyjskojęzyczna, no to i cerkiew moskiewska wprost i tak dalej, nie? Teraz to wszystko się dramatycznie zmienia. Ludzie widzą, że to jest diaboliczna organizacja, żaden tam Kościół Jezusa Chrystusa, popierająca morderstwa, ludobójstwa, gwałty, to wszystko popiera cerkiew moskiewska. Mówię, nie cała cerkiew prawosławna, bo wiecie, w Polsce niekiedy nakładamy cerkiew moskiewską i jeden do jeden z cerkwią prawosławną. Nie, absolutnie to jest jeden z kościołów, oczywiście najpotężniejszy chyba i konkurujący oczywiście z Konstantynopolem, tą tradycyjną siedzibą prawosławia, ale trzeba to jasno w Polsce podkreślić. Kościół moskiewski jest częścią prawosławia i to taką, można powiedzieć, podszywającą się taką bolszewicką, bo była też biała cerkiew rosyjska. Ona została, zdaje się, w 2012 roku przez różne intrygi, ona się schroniła głównie we Francji i w Stanach Zjednoczonych.
Została... cały komunizm twardy, tak, czerwony przetrwała.
Tak. A teraz Putin doprowadził przez różne intrygi, przez różne, wiecie, działanie KGB, zastraszanie, zabójstwa, jakieś inne takie rzeczy, no doprowadził, że ta część białej cerkwi już została włączona do ruskiej, tej czerwonej, putinowskiej cerkwi, ale to nie jest całe prawosławie, nie? No i to zostaje w tym momencie, Ukraińcy masowo odwracają się od tej diabolicznej, państwowej czy bolszewickiej, bardziej można powiedzieć, organizacji, gdzie kagiebista jest najwyższym tym zwierzchnikiem, nie? Cyryl to przecież kagiebista, który tam przemycał papierochy i coś tam jeszcze, nie? Także no, postać tak niemoralna, że to w ogóle... Tylko papież Franciszek może z nią konkurować, i chociaż to że przedszkole, nie? Przedszkole w porównaniu z tym kagiebistą. On tam jakieś wygibasy z panią komunistką, tam tak jak biskup katolicki, taki najmłodszy biskup katolicki polski pojechał się uczyć angielskiego. Trochę przyoszczędził, wiesz jak?
Zamieszkał
z nauczycielką tańca, znaczy no, angielskiego, nie? Ale dalej jest biskupem, wszystko cicho, szanie.
Ciekawe, jak problemu. Angielskiego się podszlifował.
No właśnie, ciekawe, jak ten jego angielski, nie? No to Franciszek tak samo z jakąś tam komunistką był w bliskich relacjach. Teraz wspiera morderców Putina, morderców Xi Jinpinga i tak dalej. No to o tym już mówiliśmy. Także ludziom otwierają się oczy, nie? Że i cerkiew moskiewska i Kościół katolicki zdradzają Ukraińców, nie? Teraz była tam Droga Krzyżowa i znowu zrównanie kata i ofiary, i tu ambasada ukraińska protestuje, Ukraińcy o tym wiedzą. Stąd praktycznie tylko protestanci zachowali się, mówię, w tej takiej makroskali, bo tu i wielu katolików pomaga. No niedługo wam pokażemy wywiad z biskupem katolickim, który też pomaga Ukraińcom, ale mówię, co robi papa w Rzymie, nie? Także tu, patrząc tak z takiego lotu ptaka, właśnie Ameryka, oczywiście Polska, Wielka Brytania i tak dalej, ale Ameryka, no to państwo, które, gdzie jest najwięcej biblijnych chrześcijan i kościoły protestanckie, największą pomoc i stałą do dzisiaj okazują. Tu zbór Kościół Chrześcijan Baptystów z Chełma z pastorem Skrzypkowskim jest tego no, wręcz książkowym, historycznym takim przykładem. Także Ukraińcy to widzą, skąd dociera pomoc, kto im pomaga, kto się naraża, kto niekiedy ginie, bo mieliśmy tutaj na zjeździe polsko-ukraińskim w ostatnią sobotę poświęconej właśnie pracy z dziećmi i młodzieżą, Solid Rock Ministry, organizację właśnie ukraińską, która działa też w Polsce, ale oni się oprócz pracy z dziećmi no, w czasie wojny musieli zająć pomocą humanitarną i część ich ochotników po prostu zginęła, dostarczając ludności cywilnej pomoc humanitarną, leki czy też żołnierzom praktycznie na samą linię frontu. Wielu tych chrześcijan oddało życie też, nie? I Ukraińcy to widzą. Które kościoły, jak się zachowują. Nie? I masowo, oczywiście to jest jeden z przyczynków, bo też cierpienie, strata bliskich, pytania właśnie skąd, jaki jest sens zła, dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienie w takiej skali, że te wszystkie czynniki razem prowadzą dzisiaj naród ukraiński do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. I to jest przemiana, wiecie, w historii tych ziem. To jest powtórzenie reformacji, bo przecież właśnie XVII wiek to miała być reformacja w cerkwi prawosławnej na ziemiach polskich. To miała być ewangelizacja prawosławnych. No i wtedy katolicy wyskoczyli z tym świętym, jak on tam niedawno było, ten, co go później kozacy zamordowali, jak on się tam nazywał, z tą unią, wiecie, i zmuszaniem na siłę prawosławnych do przechodzenia pod jurysdykcję Rzymu z zachowaniem tam swoich zwyczajów, czyli kościół greko-katolicki. To załamało próbę właśnie ewangelizacji terenu wschodu Rzeczpospolitej. A to się teraz stało. Chwała Bogu.
Myślę, że więcej niż moje czy twoje słowa okaże ten obrazek, który mamy odnośnie Tel Awiwu z, powiedzmy, z roku 1909, a z dzisiejszego Tel Awiwu.
No to rzeczywiście, to żeś zrobił zestawienie. No mówię, no kupa kamieni, nie? No gdzie mieli wracać? No tam nie było niczego. A dzisiaj to jest Nowy Jork.
I teraz normalnie. Pytanie, i ono będzie dotyczyło i narodu żydowskiego, i narodu ukraińskiego. Czy bez Holokaustu, bez zbrodni nazistowskich na Żydach, czy by mogło powstać takie państwo, jakim jest dzisiaj Izrael, czy to byłoby poza możliwością jakby wyobraźni nawet Żydów tamtych czasów?
Oczywiście mogłoby. Ja mówię, że pewne rzeczy Bóg z nami załatwia poprzez perswazję, tłumaczenie, mówienie. Przecież był taki człowiek przed Holokaustem, przed II wojną światową, jeden właśnie z syjonistów, który przewidział Holokaust. I nie mówię, że to był religijny człowiek, on politycznie przewidział Holokaust i wzywał Żydów, uciekajcie z tych obszarów. Tu będzie wielka wojna, będzie zagłada Żydów, będzie nienawiść znowu na ogromną skalę. Chrońcie się, wyjeżdżajcie do Izraela, czyli po dobroci, nie? Było ostrzeżenie. Jeżeli tam co by miało tu interesy, tu tam różne rzeczy, no to później drugim, tak mówię, patrząc z lotu ptaka na wychowywanie narodów, ludzi, każdego z nas przez Boga, no jeśli, że tak powiem, proroków zlekceważymy, jeśli dobre słowo zlekceważymy, dobrą radę zlekceważymy, no to potem Bóg przechodzi do jakiegoś wstrząsu, żeby nas ruszyć z tego no, niewłaściwego miejsca. Nie? I na pewno Bóg mógłby to inaczej zrobić, nie? Ale to, co zrobił, widzimy, że choć było traumatycznym przeżyciem, to wydało dla dzisiaj, dla Żydów, dobry owoc. No i teraz niech Żydzi ocenią, to jest ich rozliczenie z Bogiem. Czy chcieliby mieć to zdjęcie u góry, nie? Z początku XIX wieku, czy chcą mieć własne państwo, chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, chcą mieć jeden z najmocniejszych paszportów i armię na świecie i tak dalej, i tak dalej. No to niech Żydzi sobie odpowiedzą, nie? Ja co najwyżej mogę z zewnątrz, ale wiadomo, że no takie teoretyzowanie to jest niebezpieczne. Stąd się powstrzymam. Bóg tak zrobił, już dzisiaj nie cofniemy historii, ale spójrzmy na te błogosławione owoce.
Nawiążę teraz do wystawy Biblii, która ma miejsce właśnie w na UMCS-ie, w Bibliotece Głównej. Jest wystawa Biblii, no, po której dzisiaj oprowadzają i do końca 9 maja będą oprowadzać nasi bracia w Chrystusie. Twórca tej wystawy, Dariusz Czyszczoń, podczas spotkania, kiedy nas przygotowywał po prostu do oprowadzania tej wystawy, bo ja też jestem jednym z tych, który oprowadza, mówił o kontekście biblijnym. I kiedy się czyta Biblię czy Nowy Testament dłuższymi partiami, to można zauważyć coś takiego, że na przykład w naukach Jezusa, Jezus powtarza często coś trzykrotnie. I w kulturze żydowskiej, jeżeli coś się powtarzało trzykrotnie,
to jest bardzo ważne.
To jest bardzo ważne bardzo i ma, nosi ze sobą konsekwencje. I tak no teraz z tego, co powiedziałeś, wywnioskowałem, że ogólnie, jeżeli przychodzą ludzie, którzy mają pewne przeświadczenie w narodzie, którzy głośno krzyczą, że będzie tak i tak, a ty pozostawiasz to jakby z boku i idziesz ciesząc się życiem dalej, no to możesz się spodziewać, że coś się wydarzy takiego, co nie będzie dla ciebie przyjemne. Ale z drugiej strony, z własnego doświadczenia wiem, że te rzeczy, które wydawały mi się kiedyś straszne, złe, doprowadziły do tego, że jestem osobą, którą teraz jestem. To jakby naturalna konsekwencja, ale że wzmocniło mnie to i cieszę się z tych doświadczeń.
Tak. No to jest właśnie to życie, którego my doświadczamy, będąc z tej strony. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest taka troszkę analogia jak z haftowaniem. Nie? Jeśli się patrzy na haftowanie, na ten materiał z drugiej strony, nie? Od środka, nie? To tylko jakieś węzły, jakieś krzywe nici, jakieś wystające coś, no może jakieś kolory gdzieś tam pokracznie widać, ale to jest brzydkie, nie? To jest takie niepasujące, nie wzbudzające naszego jakiegoś zachwytu, ale jak się ten bębenek z tym odwróci, wow, ale widok, nie? Ale wzór, wyrywa cię z bagna grzechu. List do Kolosan, przeczytaj sobie początek, pierwszy rozdział, tam Bóg Ojciec wyrywa cię, kiedy ty mówisz: Jezu ratuj, Jezu zbaw, nie chcę już takiego życia, jakie do tej pory wiodłem. Chcę od ciebie przebaczenia, mocy, chcę być twoim dzieckiem. Wtedy Bóg Ojciec wyrywa delikwenta z grzechu, mnie kiedyś tak wyrwał, potem ciebie, nie, i tak dalej, wyrywa i przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa Chrystusa, nie? To jeśli tak zawołasz, to zobaczysz kiedyś ten świat. To wszystko, o czym dzisiaj mówimy, historia tysiącletnia Żydów tutaj, czy 70. rok w Jerozolimie, czy dzisiaj wojnę w Ukrainie i tak dalej, zobaczysz z drugiej strony i będziesz zachwycony.
Ta analogia z szydełkowaniem, tutaj mi Ania Kopyć podpowiada, że to jest książki Bezpieczna kryjówka, która doczekała się chyba ekranizacji, ale wrócimy jakby do tematu głównego. Za chwilę ja odczytam wynik sądy, ale przedtem jeszcze takie dla ciebie pytanie, wyzwanie. Co musi się stać, albo jakie musi dojść zaniedbanie ze strony czy państw Zachodu, czy Ukrainy, czy ogółu społeczeństwa międzynarodowego, żeby doszło znowu do Holokaustu, chociaż z drugiej strony cały czas dochodzi do zabijania w Chinach niewinnych obywateli, Ujgurów.
Holokausty, czyli zagłady, no tu Żydzi niekiedy się tak nie zgadzają, żeby używać tego terminu, ale mówiłem, że Bóg traktuje podobnie wszystkie narody. Naród żydowski jest, można powiedzieć, wybrany, wzorcowy, ale i podobne rzeczy dzieją się w historii każdego innego narodu, te same cele i tak dalej. Także dlatego też używamy tego terminu zagłady na przykład do Polaków, do Ujgurów, do Ukraińców po części na terenach okupowanych przez ten diaboliczny twór Rosję. I pytanie zasadnicze to jest, czy Holokaust może się powtórzyć? Nie? Takie pytanie zadaliśmy wam w sądzie. I czy się powtórzy? Nie? I można odpowiedzieć troszkę i tak, i nie. W takim sensie, że powtórzy
według
się...
wyników sądy, przepraszam, no według naszych respondentów 78% powiedziało, że powtórzy się.
Tak. No,
na nie jest 5%,
tak.
Raczej nie 11%, nie ma zdania, czy nie wie 7%.
Tak, czyli większość jednak widzi te tendencje. Wojna, w której teraz uczestniczymy jako państwo, po części jako naród, ona powstrzymuje siły zła. Czyli kiedy już wyglądało, że Merkel, czyli państwa zachodnie, Unia Europejska są na sztywno dogadani z Azją, nie? Z komunistami rosyjskimi i chińskimi. I nastąpi zagłada praktycznie tego świata, który znamy. Nie? Najpierw pójdzie Ukraina, Polskę podzielą, może tam 19 południk, czy wzdłuż linii Wisły, to już tam się będą kłócić, tak jak w 1939. Oczywiście Tajwan wpadnie w ręce zbrodniczego reżimu komunistycznego. Stany Zjednoczone stracą swoją dominację i to działanie stabilizacyjne nad całym światem i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdyby Ukraina nie rozpoczęła obrony, nie postawiła się Putinowi, to dzisiaj bylibyśmy naprawdę w czarnej dziurze. To trzeba jasno sobie to powiedzieć. Dzisiaj byłyby targi o Warszawę. Dzisiaj by były targi między Niemcami a Rosjanami, ogólnie Azją, o Warszawę. I to myślę, że każdy rozsądny człowiek już dzisiaj rozumie. Nie? Czyli ten spisek zła, żeby znowu odnowić jakieś takie euroazjatyckie imperium, które będzie nie skierowane ku Bogu Biblii, ale ku diabłu, nie? Bo to trzeba jasno powiedzieć, że obie te strony były skierowane ku diabłu i w mniejszy lub większy sposób nienawidziły Izraela. Mieliśmy wiele spotkań przed wojną ukraińską z przedstawicielami narodu żydowskiego, z różnych organizacji, którzy mówili, że antysemityzm na Zachodzie narasta. Z jednej strony przez ogromną imigrację muzułmanów, no, którzy nie pałają miłością do Izraela, powiedzmy to delikatnie, i oni tworzą coraz większe skupiska we Francji, w Szwecji,
ale też i w
Niemczech.
Rosji jest dużo.
Tak, zaraz do tego dojdę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy rys. Putin jest obrońcą nie prawosławia dzisiaj już, nie? Prawosławie jest passé. Putin już stawia na islam. Ale to zostawmy, na razie jesteśmy w Europie Zachodniej i przed wojną jesteśmy. Wielu przedstawicieli różnych organizacji żydowskich, którzy zajmują się dyplomacją, rozmowy z dyplomatami i tak dalej. Widzieliście tych wywiadów, myślę, że przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. Wszyscy mówili, zresztą Eli Barbour też to potwierdzał, że we Francji, Niemczech, czyli no, główne państwa Europy Zachodniej, tej kontynentalnej, narasta antysemityzm. Narasta antysemityzm. I że przedstawiciele państw zachodnich typu Merkel, oni udają przyjaźń wobec Izraela. Oni tam se zrobią sweet focie, ale w rzeczywistości są antysemitami. Nie? Po części w elicie pisowskiej też widzieliśmy to, jak jeden zdjął se gacie, bo myślał, że nikt nie widzi, a to teraz cała Polska widzi. Jeden z tych pisowskich sędziów powiedział, że on zrobi na złość Mośkom i Jankesom, zdaje się, i będzie przyjacielem chińskich komunistów. To jest pisowiec. Jeden z najbardziej wierny, jak to się mówi, zawsze wierny. Zawsze wierny pisowiec i zajrzeliśmy do jego chorego umysłu. Nie? On nienawidzi dalej Żydów, nie? Po cichu, chociaż będzie udawał, nie? Nazywa ich Mośkami. Przecież w moim procesie cała prokuratura Ziobry przyjęła jako dowody przeciwko mnie, że ja tam na swoich kazaniach mówię to, co Pismo Święte, opatrzone tytułami antysemickimi. I to takimi naprawdę bardzo obraźliwymi. I oni to oczywiście, ci porządni katolicy, w stosunku do mnie, te jakieś tam, już nie będę tego powtarzał, ale no bardzo brzydkie, jak to oni mówią, fekalne określenia w stosunku do pastora chrześcijańskiego używali. I prokuratura w ogóle tego nie zauważyła. Jest w symbiozie z tymi właśnie ludźmi, którzy no wręcz zieją nienawiścią do państwa izraelskiego. Mecenas mój, Andrzej Turczyk, zapytał jednego z nich, no z jakiego my kierunku, nie, no bo on tam atakuje, nie, teraz pastorzy tu jasno powiedzieli, że jesteśmy w głównym nurcie teologii baptystycznej, że to się praktycznie niczym nie różni, tylko są różne organizacyjnie kościoły, które wyznają tę teologię. A ten też coś tam mu zaświtało i mówi, że syjonizm baptystyczny, że my jesteśmy syjonizm baptystyczny. No pierwszy raz tam Turczyn usłyszał, mówi, a co to jest ten syjonizm baptystyczny? Pamiętasz odpowiedź?
Może ci, którzy chcą...
Powstania państwa! No to widzicie poziom tych ludzi, że dla nich państwo, rozumiecie, państwo żydowskie, no, to jest czymś złym, oni nawet odmawiają istnienia tego państwa dzisiaj, nie? Także no to jest kpina. To pokazuje, jak ta katokomuna, która jeszcze dzisiaj niestety w dużej części ma wpływ na politykę Polski, na rząd też pisowski, ona w rzeczywistości podskórnie jest antyamerykańska i antyizraelska, antysemicka też szerzej mówiąc, nie? Ona też nienawidzi oczywiście protestantów, nie? By nas chętnie utopiła, jak ktoś mówi, w łyżce wody albo może psss, czy coś tam, nie? Oni mówią, że to jest droga do nawrócenia. Jak nawrócić ludzi na katolicyzm, którzy mówią, że nie chcą?
Siłą.
Do więzienia. Do więzienia i będą dobrymi katolikami. Noż tak przecież zeznawał pod przysięgą.
Wiesz, to są metody, które się sprawdziły no, setki lat temu.
Tutaj, jak chcecie, to może być dziejów inkwizycji. Mamy na ten temat, no ale że trzecia RP się tak unurza, że tak się zhańbi procesem praktycznie z poziomu inkwizycyjnego, no to ja... Mi, że tak powiem, do dzisiaj szczena opada. Nie? No, mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje w sądzie apelacyjnym, no to, że tak powiem, tę hańbę zmyje, ale kiedy widziałem i wyrok, i uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, to ja nie wierzyłem, że to się dzieje naprawdę. Myślałem, że to jest sen, koszmar jakiś, nie? Że to inkwizycja wróciła. Możecie sobie przeczytać i wysłuchać tu zeznanie tego, znaczy nie zeznanie, tylko wyrok i uzasadnienie tego, nie księdza, tylko sędziego Klimkowski chyba. Nie wiem, czy dobrze nazwisko zapamiętałem, to i porównajcie sobie z celami inkwizycji, no to zobaczycie, że to się normalnie bardzo mocno pokrywa, nie? Ale no, czekamy na sprawiedliwy wyrok, idziemy po wolność i różne takie rzeczy, także no, odeszliśmy troszeczkę od naszego głównego tematu, chociaż on jest mocno związany, że antysemityzm narasta, w Europie Zachodniej. W Polsce on też ma no, gdzieś tam poczesne miejsce, szczególnie w tych katolickich elitach. Nie? A w Rosji, właśnie rozpocząłeś, w Rosji, kto jest budowniczym meczetów dzisiaj? Towarzysz Putin. Towarzysz Putin buduje wspaniały meczet w Leningradzie. To znaczy tam Piotrogrodzie czy Petersburgu, jak oni tam z Niemiecka by chcieli. Nie. W Moskwie zdaje się jakiś nowy meczet też budują, ale bardzo ważne są zmiany w armii. Armia to jest ten resort siłowy. I tu, choć muzułmanie stanowią tam, nie pamiętam ile, ale chyba gdzieś około 20%
tak, do 30%.
Społeczeństwa całego tego ZSRR-u, Putilandu, nie? To w armii już przekroczyli 40%. I też widzieliście muzułmanów, którzy walczą na froncie. Oczywiście po stronie ukraińskiej też są niewielkie oddziały muzułmańskie, które mówią, że nie zgadzamy się, żeby Putin, przecież on krew muzułmanów przelewał i to już i carowie przelewali w XIX wieku i kiedy zajmowali właśnie Kaukaz i te obszary, te republiki zakaukaskie i tak dalej. I oni walczą po stronie Ukrainy, ale to jest niewielki kontyngent, a po stronie rosyjskiej jest ogromna ilość muzułmanów, którzy wsparli Putina. Nie? I teraz zobaczcie, że świat zachodni przyjął miliony uchodźców muzułmańskich. Świat zachodni wyrzeka się, przywódcy zachodni wyrzekają się dziedzictwa chrześcijańskiego, że tam już i na święta nie można mówić, że to chrześcijańskie święta, bo to urazi muzułmanów. No różne takie rzeczy, to już mówiliśmy o świecie zachodnim. Świat Putina no ewidentnie idzie w kierunku dominacji islamu i teraz gdyby się te świat, gdyby nie Ukraina i Polska, można powiedzieć, tak jak w historii. Zobaczcie, jakbyśmy się w XVI wiek czy XVII, no to dokładnie ten sam.
Czyli taka jest rola mniej więcej naszych
taka
państw.
Taka jest rola Polski. Właśnie Polski, Ukrainy, dawnej Rzeczpospolitej, jesteśmy ostoją wolności przeciwko dziczy. Nie? Tak jest zdefiniowana rola Polski. W tym sensie no, mamy wyjątkową rolę i to, że uratowaliśmy Żydów przed zagładą przez 1000 lat, no to potwierdza tu jakiegoś szczególnego miejsca w geopolityce, które Bóg wyznaczył akurat Polakom. Czyli powinniśmy pamiętać o tym dziedzictwie i patrzeć na naszą historię, kiedy idziemy ku Biblii. Kiedy idziemy ku wartościom biblijnym, kiedy pomagamy narodowi wybranemu, to co się dzieje z naszą historią? Nie? Czy ona idzie ku dobremu, czy ku złemu? Nie? I odpowiedzieć, mając taką retrospekcję, patrząc w historię, nie? Kiedy jest nasz złoty wiek? Z jednej strony reformacja dociera, ale my już i czytamy Biblię we własnym języku, bo mamy swój przekład królowej Zofii, żony Jagieły, i mamy Imperium Wolności. I mamy Imperium Wolności i mamy Żydów, których wzięliśmy pod ochronę, kiedy wszyscy ich prześladowali i mordowali w całej Europie. Dociera tu Ewangelia. Eksplozja największa w naszej historii. Właśnie. Złoty wiek, raj dla Żydów, ale złoty wiek dla Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Litwinów tak. I tak dalej, i tak dalej.
Właśnie jak oprowadzamy ludzi, którzy przyjdą na wystawę Biblii, to mówimy o złotym wieku, w szczególności na terenach Rzeczypospolitej, do czego doprowadziło przejście części albo i większości w pewnym momencie elity na protestantyzm, ale też pokazujemy, że właśnie te wszystkie najbardziej przełomowe rzeczy, jeżeli chodzi o piśmiennictwo polskie, o kulturę polską, miały miejsce właśnie w XVI wieku. I właśnie tak jak teraz powiedziałeś, nie tylko język polski się rodzi, ale też ci, powiedzmy, tłumacze czy wydawcy Biblii, którzy pochodzili z kręgu kulturowego wschodniego, czyli ich rodzice byli prawosławni, a oni przeszli na protestantyzm, na luteranizm czy kalwinizm, no też są zarzewiem jakby kultury narodu czy białoruskiego, czy ukraińskiego. I że wtedy Rzeczpospolita była wielka, kiedy zbliżała się ku Bogu.
Amen. No to jest dobra puenta. To jest dobra. Spojrzałem na zegarek, ludzie, my już tu gadamy 1,5 godziny.
Dobrze.
A ja jeszcze gardło leczę. Ale naprawdę przenieśliśmy się w bardzo ciekawe rozważania, także dziękuję ci za też tu udział i no, kierowanie tą dyskusją we właściwe strony. Myślę, że w wielu polskich domach ta dyskusja powinna się dalej toczyć.
Dla mnie
każdy ma swoje historie, i dobre, i złe, różne mamy. Myślę, że też dobrze by było, żeby w izraelskich domach też toczyła się ta dyskusja. Cieszymy się, tu Eli Barbour był niedawno, mówił, że odwilż następuje, znowu tam coś pisowcy poszli po rozum, nie wiem, czy go tam ale poszli po rozum do głowy i skończyli, przynajmniej zawiesili tą kolejną wojenkę polsko-żydowską, także no, widzimy jakieś światełko w tunelu, nie? Ale pamiętajmy, Bóg patrzy z tej drugiej strony. Bóg jest Panem historii. Bóg dał pewne zasady. No i teraz my możemy albo lekceważyć te zasady, albo jednak je uszanować. I taka będzie nasza historia. Jeśli uszanujemy Boże zasady, Boże prawdy, jeśli uszanujemy Odkupiciela Jezusa Chrystusa prawdziwie, a nie na obrazku czy w jakiejś figurze gipsowej pomalowanej, jak to się tam, złocianka, jak się nazywa ta farba taka?
Srebrzanką
czy złocianką, nie? Prawdziwego, żywego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jak się zmieni nasza historia? Wot zagwozdka.
Dobrze. przechodzimy do finału naszego programu. Ja miałem niezwykłą...
Ja zatańczę teraz. Nie, to Pereira.
Nie ta stacja.
Tak, to TVP, TVPiS i tam macie Pereirę tańczącego.
Ja miałem niezwykłą przyjemność poprowadzenia tego programu. Myślę, że w stacjach telewizyjnych poza naszą nie usłyszelibyście tego, co u nas. W sensie byłaby taka martyrologia, topienie się w smutku, natomiast u nas jest wyciąganie wniosków i jakby wyciąganie tych dobrych wniosków i do czego doprowadza posłuszeństwo Bogu. Oczywiście, jeżeli wam się podobało to, co tutaj robimy, albo liczycie na więcej, bo możecie nam zaoferować skromny datek w miarę waszych możliwości, no i będziemy dzięki temu mogli pracować jeszcze lepiej, jeszcze lepiej docierać do was.
Chyba w tym miesiącu, 500 osób
w tym miesiącu właśnie 500 gitar wsparło.
Tak to nazywamy, no, hipisowska kultura. No,
naszą orkiestrę wspiera 500 gitar.
No, wiesz, tam jest 100 tysięcy gitar nam gra, my mówimy 1000 gitar nam gra, to jest nasz cel, no rozumiemy.
Mieliśmy też
w jakich warunkach
super
żyjemy.
Czatowiczów. W ciągu dzisiejszego programu był to Andrzej Hamera, dzięki Andrzej.
Pozdrawiamy.
I był Zbigniew Stachowiak, dziękuję Zbigniewie.
Również dziękujemy bardzo.
A my się powoli żegnamy i pożegnamy się Pomyśl dziś pastora Chojeckiego.
A to ja tak trochę z innej bajki, ale też z tego tematu głoszenia Ewangelii. Jeśli jeszcze kropkę nad i, bo mieliśmy tu do finału dojść, no czy będzie ten Holokaust, czy nie, nie? Jezus obiecał wrócić. W to wierzą wszyscy chrześcijanie, jedni mniej, drudzy bardziej, nie? My bardziej, tak powiem. Ale objawił w swoim słowie, i to możecie przeczytać sobie w Księdze Apokalipsy, że jego powrót będzie poprzedzony pewnymi traumatycznymi wstrząsami już dla całej ludzkości. Dla całej ludzkości. Nie będę tu przydługo już przynudzał, ale nienawiść do Żydów znowu zapanuje nad całym światem. I wielkie armie z północy, czyli dzisiejsza Turcja, z dalszej północy, czyli dzisiejsza Moskwa, ze wschodu, czyli komuchy chińskie, nie? Ruszą na Izrael. Czyli w tym sensie ten Holokaust, tak jak powiedziałem, ta nienawiść zapanuje. Ruszą, żeby zniszczyć Żydów. Ale Jezus też ruszy. I w tym sensie nie.
Tak jak powiedziałem, będzie za chwilę kartka z kalendarza. Oj, powiedziałem, że będzie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, a potem będzie kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Jeżeli poruszyło was dogłębnie to, co dzisiaj mówiliśmy, Ewangelia, którą przedstawialiśmy Jezusa Chrystusa, to możecie się skontaktować telefonicznie z pastorem Michałem Fałkiem. I numer do pastora Michała Fałka, który odzwoni na pewno, jeżeli nie odbierze, to 536 813 435. Powtarzam.
My będziemy mu przypominać, żeby odzwonił.
Ale on chętnie odzwania. Zresztą on jest też przedsiębiorczą, więc to jest w jego gestii, żeby odzwonić do każdego. 536 813 435. Numer do pastora Fałka, z którym można porozmawiać na duchowe tematy albo na to, co was gniecie.
A też pastor Machała niedawno podał też możliwość kontaktu bezpośredniego do siebie. Halo reżyserka, czy mamy ten numer telefonu również? Będą szukać.
Będą szukać za chwilę, więc my coś wymyślimy przez ten czas, żeby nie było milczenia.
W komentarzu wam dodamy, bo jak pastor Fałek nie odbiera, wtedy próbujcie do pastora Machały, albo możecie no, w odwrotnej kolejności, tak. Jak ten nie odbiera, to drugi, żebyście mieli jakąś no, większą możliwość kontaktu z nami. O to nam przede wszystkim chodzi.
Pastor Fałek, jak i pastor Machała są niezwykle elokwentnymi ludźmi, którymi warto porozmawiać.
A ciekaw jestem też naszych widzów, jakie były komentarze dzisiaj. Czy mamy?
Mamy kilka komentarzy, także skoro mamy czas i na komentarze, to Jola Mandera, witam serdecznie i myślę, że Holokaust może się powtórzyć. Tomasz Szandar, niemożliwe, aby się powtórzył, tylko czy w Chinach nie ma obozów śmierci? I dalej Tomasz Szandar, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie z sądy.
No tak, po ludzku jest to trudne. Wiecie, gdybym ja nie znał Biblii, to ja bym się w ogóle za to pytanie nie zabierał. No ale tam już trochę znam. No to staram się i wam pokazać, że naprawdę tu już ten spisek rządu światowego, takiego naprawdę antybożego i anty też izraelskiego, już był bardzo bliski. Ta wojna, która się teraz toczy, to Ukraińcy, że tak powiem, postawili tamę do pięcia tego systemu. I chwała dlatego Ukraińcom za to i dlatego powinniśmy ich ciągle wspierać i modlić się, wspierać jak możemy i tak dalej.
Mamy numer.
Cieszymy się, że po naszym wczorajszym programie tam jakiś porządek się zrobił na tej wiejskiej i na alejach, nie? I dogadali się jakoś, że jednak można kontrolować to zboże i te wagony plombować, tuś mu i może jakiś sanepid istnieje, nie? Tu nasi widzowie mówili, jak tam latali za tymi, którzy nie noszą maseczek czy coś, no to sanepid wszędzie był, nie? A teraz na ogromną skalę przekręty i nie ma, i tak dalej. Tam wiecie, pizzerie jakieś najazdy były tam na trzech gości czy coś, no to już tam
30 ton zboża, no to nie jest pizza. No, tak,
także cieszymy się, że zobaczcie, tu opór społeczny i taki bunt społeczny tych różnych zdrajców, którzy doprowadzili, lobbystów, złodziei, którzy doprowadzili do takich strasznych właśnie wstydliwych dla Polski, hańbiących Polskę decyzji, że ten nacisk spowodował, że premier, ministrowie zaczęli szukać innego rozwiązania i się jednak da. Tak. I się jednak da. Zobaczcie, a jeszcze przedwczoraj się nie dało, no.
Oczywiście zawsze spóźnieni. Ja wczoraj napisałem taki komentarz, że mi jako osoba, która wspiera Ukrainę i obywatel z milionów obywateli, którzy czynnie zaangażowali się w czynność wspierania Ukraińców, no tak jakby trochę napluć w twarz, że...
Dokładnie.
My tutaj pracujemy, wypracowujemy
pozycję wyjściową
pewne możliwości,
Polski,
a oni to wszystko zawalają w ciągu jednej decyzji.
No kato komuna, no tak zakończymy.
Dobrze.
Ale idzie nowe. Idziemy po wolność. Ta wolność jest w Jezusie Chrystusie i w ustroju, który opisany jest w Biblii, a to jest ustrój republikański. Chrześcijański ustrój republikański. Najlepsze, co na ziemi w dziedzinie polityki się wydarzyło.
Reżyserka mnie informuje, że numer do Pawła Machały, pastora naszego ukochanego, jest w pasku. A teraz jest
to 533 906 230.
230.
No i takie jest też, że tak powiem, jakby to powiedzieć, miła sweetwocia. Trzymajcie się.
Dzięki za dziś. Do zobaczenia.
Oczywiście Nick Wójcić to wspaniały brat w Chrystusie, człowiek wielkiej wiary, siły ducha, człowiek po wielkich przejściach, ale to, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć, dotyczy jego mów motywacyjnych. Jego, no i można powiedzieć, innych podobnych chrześcijańskich mówców motywacyjnych. Oni często mówią o zaufaniu Jezusowi, o zbawieniu w Jezusie, o tym, że oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Rzadziej już tam wzywają innych do zaufania Jezusowi, no ale powiedzmy, że to można wywnioskować z ich wierszy. I tysiące ludzi zachwyca się, słucha z uwagą, czyta książki, ogląda później na YouTube czy w jakichś innych portalach i bardzo fajnie. Ale dlaczego nie ma z tego znaczącego efektu ewangelizacyjnego? Oczywiście, nie neguję, są pojedyncze przypadki, ale biorąc pod uwagę tyle wyświetleń, powinno być jakieś nieco więcej tych nawróconych, a tego nie widać. I moja teza jest taka, że ludziom nie wystarczy tylko pokazywanie dobrej nowiny, pokazywanie właściwej drogi, ale w tym procesie ich uświadamiania, kierowania ku prawdzie, trzeba także pokazać im, jeśli tkwią w jakiejś złej religii, złej drodze do Boga, trzeba im pokazać, że ludzie, musicie się od tego odwrócić i przyjść do Jezusa. Otwórzcie sobie 14 rozdział Dziejów Apostolskich, tam Paweł przemawia do religijnych ludzi, w pewnym momencie chcą nawet z niego zrobić Boga, składać mu ofiary i tak dalej, i w pewnym momencie Paweł rozdziera szaty i krzyczy do tego tłumu, 15 werset. Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę. O, ktoś powie, no to tak samo. No nie, ale zobaczcie dalej. Abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i tak dalej. Jest kontra. Musicie się nawrócić od fałszywej religii do Jezusa Chrystusa.
Z
19 kwietnia 1539 roku na Małym Rynku w Krakowie została spalona Katarzyna z Zalasowskich-Wajglowa. Ukarano ją w ten sposób za to, że odstąpiła od wiary katolickiej. Nie chciała uznać dogmatu Trójcy Świętej i tego, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. O tym, że zmieniła wiarę, wiadomo było od roku 1529. Wtedy po raz pierwszy stanęła przed sądem biskupa krakowskiego Piotra Gamrata i została wtrącona do więzienia, gdzie spędziła 10 lat. Nie wiadomo, co spowodowało ten duchowy przełom. Być może zmieniła wiarę pod wpływem rozmów z Żydami, z którymi najpierw prowadził interesy jej mąż, a potem ona sama. Mogła też przeczytać pisma Martina Borchausa, zwanego Cedariusem, które wydano w roku 1527. Wiadomo, że swoich poglądów nie ukrywała, wręcz przeciwnie, starała się je głosić, a kilkakrotnie wzywana podczas rozpraw przed sądem biskupim do wyrzeczenia się ich odmówiła. Na stos poszła, nie okazując strachu, i jeszcze stojąc na nim, mówiła, w co wierzy. Miała blisko 80 lat. Spalenie staruszki nie mogło przysporzyć popularności biskupowi Gamratowi. Prawdopodobnie jednak zdecydował się na to, aby wzbudzić strach w innych odchodzących od katolicyzmu mieszkańcach Królestwa Polskiego, których było już wtedy wielu. O tym, aby skazać za odstępstwo szlachcica, nie mogło być mowy. Natomiast Wajglowa była mieszczką i to w dodatku wdową. Można też było oczekiwać, że zwolennicy reformacji nie będą jej bronić ze względu na różnice doktrynalne. Tak też się stało. W XVI wieku kilka osób niskiego stanu zostało w Rzeczpospolitej straconych za odstępstwo od wiary katolickiej. Katarzyna Wajglowa była jedyną, która została spalona na stosie.